jak bardzo wspierająca i umacniająca jest wiara w walce z uzależnieniem, w drodze do zmiany, do terapii. Jak ksiądz myśli? Może to jest taka istotna, powiedziałabym, część naszej rozmowy, bo o tym to chyba nigdy nie rozmawialiśmy, że łatwiej jest być może człowiekowi, który potrafi paść na kolana, chociaż nie ma znaczenia, ten niewierzący czasem też woła o Jezu i Pan Bóg przychodzi, prawda? Jak to jest? Czy...
Te święta paschalne, one pokazują to przejście ze śmierci do życia. Żeby dojść do śmierci, to do śmierci także w jakiś sposób duchowej, czy śmierci moralnej, czy takiej degradacji, śmierci więzi wspólnoty. To jest jakiś proces, który się popada. I wydawałoby się, że taka śmierć kończy wszystko. I że jakby zamyka się wszystko, że niczego już nie można zmienić. Natomiast Bóg poszedł dalej. Bardzo daleko poszedł Bóg w rozumieniu tej tajemnicy, ponieważ On jest jedyny, który wrócił z cmentarza, który pokonał śmierć. I dla ludzi uzależnionych, posiadających łaskę wiary, to może być momentem zwrotnym, kiedy oni zobaczą, że nie mają już nic, że nie mają się za czym schować, czym usprawiedliwić, czym w jakiś sposób rozgrzeszyć, że mogą tylko przyjąć od Jezusa tą wyciągniętą dłoń. Tak jak Pan Jezus podszedł pod grób Łazarza i mówił, odsuńcie kamień, a oni powiedzieli, już od 4 dni leży w grobie, już cuchnie. I mieli opór, ale jednak na prośbę Jezusa uczynili to. Jezus mówi, Łazarzu, wyjdź z grobu. I to jest ten moment. Każdy taki moment może przeżyć w swoim życiu. Każdy człowiek uzależniony, nie wiem, każdy człowiek pogubiony. Kiedy Bóg do nas mówi te słowa po imieniu, nie wiem, Ewo, Adamie, Arkadiuszu, wyjdź z grobu. Wyjdź z grobu. Wyjdź do świata. Jakby niech wróci w ciebie życie. Zacznij jeszcze raz. Zacznij od nowa. Bez jakiegoś usprawiedliwiania zła, bez jakiegoś... To ksiądz Twardowski pięknie to powiedział, że Bóg grzechu nie umniejsza, tylko go odpuszcza. I kiedy człowiek to poczuje, to staje się na powrót silny, że tak naprawdę otrzymał wszystko w darze, za darmo i że nie jest za to oceniany, przekreślony, że nie jest sumą swoich błędów. I to może być momentem zwrotnym w jego życiu, kiedy przeżyje głęboko te święta paschalne, bo przecież one po to są, aby ze śmierci przejść do życia. Przecież to nie tylko poświęcenie pokarmów, czy cała ta liturgia, czy Wielkiego Czwartku z obmyciem nóg, że Bóg nas tak kocha, że chce nam obmyć nogi. I człowiek pokorny pozwala na to Bogu, żeby Bóg obmył mu nogi. Wielki Piątek, kiedy Bóg niesie krzyż, przecież nie swoich grzechów. Ta cisza Wielkiej Soboty, kiedy wydawałoby się, że wszystko się skończyło, że już nie ma nadziei, że jest tylko mrok. No i ta noc, ta najświętsza noc, gdzie niebo łączy się z ziemią, jak mówi Exultet, sprawy boskie ze sprawami ludzkimi. I Bóg powstaje z martwych, jakby na nowo się rodzi i wraca do życia. I jest to podpowiedź dla nas wszystkich, że zawsze jest nadzieja i zawsze jest możliwość powstania. I że tylko my musimy jakby wyciągnąć do Bożej wyciągniętej ręki swoją dłoń i chcieć, żeby Bóg nas z tego grobu wyprowadził.
Chcieć, proszę księdza, to jest ważne słowo, poczuć taką chęć, taką wolę.
Wykrzesać ją w sobie jako szansę. Bóg przechodzi, trzeba z tej szansy skorzystać. Jak może ktoś, kto nas słucha, był w Ziemi Świętej, to wie, że w Betanii jest właśnie ten grób Łazarza. Jest tam taka możliwość, zależy jak jest czas, że schodzi się do tego grobu. Jest taki skwar w Betanii, taki skwar tych ulic. Przechodzi się do takiego miejsca, gdzie jest ten grób. I schodzi się, no można powiedzieć, chyba kilka pięter pod ziemię, takim cienkim zejściem, bardzo wąskim. I w pewnym momencie, jak jest taka możliwość, zostaje się na dole tego grobu samemu i jest taki mrok zupełny i chłód, tak rzadki w Palestynie, chyba że właśnie pod ziemią możliwy. Przewodnik gasi światło i człowiek ma świadomość, że jest w grobie. Proszę sobie to wyobrazić, że jest się w grobie i z góry przewodnik czy kapłan mówi właśnie: Ewo, wyjdź z grobu. To robi ogromne wrażenie i jest taka możliwość pobycia tam chwilę w tej ciemności i wdrapywania się później powoli, żeby z tego grobu wyjść. I człowiek wychodzi wyżej, coraz więcej nabiera energii, chce się jak najszybciej z tego grobu wydostać i ja sam sobie się dziwi, że
do światła,
że mógł być w takich wielkich ciemnościach, w takim wielkim mroku, w takiej pustce, że w takiej pustce w ogóle żył. I to jest jakby taki moment, no właśnie, wielkiej nadziei. Teraz właśnie trzeba chcieć usłyszeć, że jesteśmy kochani mimo wszystko. I to jest bardzo trudne, ale te święta paschalne nas do tego prowadzą i jakby o tym nam bardzo mocno przypominają. Taki jest ich sens, żeby ze śmierci przejść do życia. Żeby z człowieka, no właśnie czynnego alkoholika na przykład, przejść do człowieka trzeźwiejącego, czyli ze śmierci do życia. W terapii robi się taki, kiedyś już chyba o tym mówiłem, taki, jakby to powiedzieć, można powiedzieć, że takie ustawienie, nie wiem jak się robi, różnego rodzaju przedstawienie czy jakąś inscenizację. Kładziemy człowieka na podłodze, nakrywamy go białym prześcieradłem, siadamy w kółeczku dookoła i wszyscy opowiadają o tym człowieku, trzeźwiejącym alkoholiku, który jest na terapii, prawda, czy człowieku, który jest uzależniony od narkotyków, czy od czegoś innego, czy pogubionego życiowo. I rozmawia się o nim jako zmarłym. Na przykład, no, powiedzmy, że miał na imię Adam. Mm-hmm. Mówi się o nim, że no Adam to taki był, lekkoduch, ale był dobrym chłopem, zawsze mi pomógł, to mi zrobił, tamto zrobił. Miał dobre serce, nigdy nie odmawiał nikomu. Mówimy to, co...
jakby czujemy, tak, myślimy.
Tak, prawdę mówimy. I potem odkrywamy to prześcieradło i mówimy, no żeby wstał i żeby nam opowiedział, co czuł, kiedy mówiło się o nim jako zmarłym. I człowiek jest bardzo często w szoku, że mówi, nie sądziłem, że tyle dobrego też ludzie o mnie potrafili powiedzieć. Nie sądziłem, że tyle we mnie jest tego. I miałem przerażający lęk, że nie wstanę spod tego prześcieradła, że tak już zostanie. Że ja nie chcę, żeby tak było. I ja chcę coś z tym zrobić. I usłyszenie tego właśnie w takiej inscenizacji może też dodać człowiekowi siły, że on jakby przez chwilę oczywiście w teatralny sposób był po tamtej stronie, był już jak umarły, a ożył, prawda? I że została mu dana szansa. Był umarły, a ożył, tak jak mówi Ewangelia o tym synu marnotrawnym, że jeden z braci się smucił, a drugi się cieszył. Ten się smucił, że ojciec mu wybaczył. Nie umiał skorzystać z tego przebaczenia ojca, bo zawsze jakieś to przebaczenie było blisko. A ten drugi syn marnotrawny, który roztrwonił majątek ojca, nagle olśniło go, jak bardzo jest kochany, że ojciec nie kocha go za coś i że ta miłość daje siłę wybaczenia wszystkiego. I ojciec mówi, trzeba się cieszyć, bo ten brat twój, a mój syn był umarły, a znów ożył, zagubił się, a się teraz odnalazł.
Proszę księdza,
to jest właśnie radość.
Właśnie to jest radość. Proszę księdza, bardzo często w tych naszych nocnych rozmowach i często kiedy mamy okazję i możliwość rozmowy, nawet tej zdalnej, bo to przecież do słuchacza także dociera głos. Radio to taki nośnik, gdzie zamykamy oczy i słyszymy słowa. Te słowa albo krzepią, albo dodają, nie wiem, siły, podpowiadają, są wskazówką, czasem są takim impulsem do do tego, by się otworzyć, by się zatrzymać, tak jak to w tym naszym przystanku noc. Ksiądz przed kilkoma minutami powiedział o tym Adamie przysłowiowym, który usłyszał o sobie tyle dobrych rzeczy. Osoba zagubiona czy zatracona w swoim uzależnieniu prawdopodobnie nie ma świadomości swojej prawdziwej wartości, bo on gdzieś, czy ona gdzieś zatraca ten swój dawny wizerunek, tą prawdziwą, czy tego prawdziwego Adama, nie wiem, Marię, tak?
Tak, natomiast nie możemy zapominać, że jesteśmy dziećmi jednego...
Trzeba Boga. Odnaleźć siebie znów, jak ksiądz wspomniał, że kapłan wzywa do tego, by wyjść z tej ciemności. To prawdziwe imię jest ważne, te prawdziwe uczucia, które są w sercu, tak? Ta prawda, która gdzieś tam przez te lata trudne zakrętów została zagmatwana?
Nie da się zabić sumienia do końca, nie da się zabić głosu Boga w nas.
Więc ona żyje.
To wszystko żyje. Nawet jeżeli jest upite, to ktoś, kto jest alkoholikiem, nawet czynnym, ma przebłyski świadomości, dociera do niego. To nie jest tak, że wszystko jest pijane. Nie da się do końca zniszczyć człowieczeństwa w człowieku. Zawsze coś pozostaje. Nawet jakaś cienka nić, czy jakieś słowo z dzieciństwa. Bardzo często bracia uzależnieni mówią o tym, że jak byli dziećmi, to służyli do mszy i potrafią jako trzeźwiejący alkoholicy płakać, opowiadając o tym, przypominając sobie swoją taką niewinność, chcieliby do niej powrócić, tęsknią za nią. Jesteśmy dziećmi jednego ojca i Bóg do nas przemawia. To nie ma tak, że człowiek jest pozostawiony sam sobie. Nawet jeżeli by się świat od niego odwrócił, to jest ktoś, kto się od niego nigdy nie odwróci. Tak jak mówi Pismo, że nawet gdyby matka o tobie zapomniała, ja o tobie nie zapomnę, bo jesteś moim dzieckiem. Dla mnie to był punkt wyjścia w ogóle w rozumieniu chrześcijaństwa, kiedy zrozumiałem, że jestem kochany za nic, za darmo, że Bóg kocha mnie takiego, jakim jestem i że nie jestem sumą swoich błędów. I to był dla mnie punkt wyjścia, bo kiedyś dawno temu myślałem, że na dobro Boga trzeba zasłużyć, zapracować, że można je wymodlić, wyprosić. A to jest błąd. Bóg nie kocha tak, jak kocha człowiek. Drogi Boże nie są naszymi drogami. Bóg kocha nas po prostu, bo jest naszym Ojcem. To tak jak matka, która kocha dziecko po prostu. A jak jest niedobre, to jeszcze więcej tej miłości rozlewa. To mówi też list do Rzymian, że gdzie wzmógł się grzech, jeszcze obficiej rozlała się łaska. I tak właśnie kocha Bóg. Gdzie wzmógł się grzech, słabość, uzależnienie, tam jeszcze obficiej rozlała się łaska Boża. I święta paschalne o tym przypominają, że zawsze, nie tylko na Wielkanoc, ale zawsze, każdego dnia, każdej godziny, każdej sekundy życia jest możliwość przejścia ze śmierci do życia.
Tak, zawsze może nastąpić to zmartwychwstanie w sercu każdego z nas, prawda? To wyjście z podziemia.
To się dzieje nieustannie. Bóg, tak. W języku polskim nie ma takiego czasu jak teraźniejszy ciągły, ale to jest coś takiego jak czas teraźniejszy ciągły.
To o czym mówiliśmy, że jakby się zatrzymało wszystko w zupełnie innym kontekście, ale w istocie tu warto przywołać te słowa, o których mówi ksiądz.
Bóg jest przychodzącym, Bóg jest zmartwychwstający, Bóg jest kochający. To się dzieje, to nie jest przeszłość i przyszłość. To jest jakby nieustanny, trwający akt tej Bożej miłości. I nie ma tak, że to przemija. Dopóki człowiek żyje, dopóki to serce się w nim kołacze, to jest szansa na wszystko. Na odbudowę życia. I my znamy takie przypadki, gdzie ludzie przez społeczeństwo, przez bliskich, przez przyjaciół zostali przekreśleni, że już nic z niego nie będzie. I jednak się podnieśli. Byli i inni także, którzy uwierzyli w to, że się nie podźwignął. I nie ośmielili się wyciągnąć ręki do Boga. Właśnie my też jesteśmy przedłużeniem tej ręki Boga, żeby ludzie mogli się nas chwycić i żebyśmy mogli z nimi iść. To nie znaczy, żebyśmy ich uzdrowili. ale to jest niemożliwe. Natomiast możliwe jest, żebyśmy z nimi szli i żeby oni idąc razem ramię w ramię mogli przeźwieć, odzyskiwać siłę. Żeby to wszystko było takie uczciwe, prawdziwe, żeby to nie było takie intencjonalne, że to tak fajnie by było, gdyby. To tak nie ma, bo chrześcijaństwo jest bardzo, z rzeczywistością bardzo, bardzo realną. Ono się dzieje, prawda? Dlatego ludzie byli w stanie dla Boga poświęcić życie, dlatego możliwe jest męczeństwo, czyli akt miłości najwyższej dla Boga ze względu na wiarę, prawda? I to jest niebywała siła, która przemienia świat. I to się uobecnia w sposób szczególny właśnie w tym triduum paschalnym po to, żeby też się uobecniało zawsze. O tym jakby Kościół w liturgii przypomina, aby człowiek o tym pamiętał zawsze, że zawsze jest nadzieja i że zawsze jest szansa. I że to jest po naszej stronie. Oczywiście to się nie dzieje bez krzyża, bez bólu, bez cierpienia. Kto by tak myślał?
Byłby w błędzie.
Tak, infantylnie bym myślał. Nie ma tak, że pan doktor zoperuje mi serce, zrobi mi bypassy i tak dalej, tylko proszę mnie nie usypiać, proszę mnie otwierać klatki piersiowej, tylko proszę tak, może niech pan doktor mnie tak dotknie.
Zdalnie, zdalnie tak, proszę albo, księdza.
Albo właśnie jeszcze zdalnie, tak właśnie. Online niech to pan zrobi, bo teraz mam pół godziny wolnego, to może by pan mi serce zoperował. Tak się nie da. I dzięki Bogu, że tak się nie da, bo wtedy kim my byśmy byli? Cierpienie jest wielkim nauczycielem, dobrze przeżywane, to co mówiliśmy wcześniej, to co mówiła Teresa z Lizji, że cierpię wiele, ale czy cierpię dobrze? Że dobrze przeżywane cierpienie jest właśnie zmartwychwstawaniem.
Ksiądz na co dzień w domu chleba właśnie podaje tę rękę, a właściwie to, cytując zdanie sprzed chwili, ta wydłużona ręka Boga przechodzi przez wsparcie księdza, ludzi, którzy są oddani tym wykluczonym, tym, którzy już przestali wierzyć w jakąkolwiek zmianę, w siebie. Jakie to jest?
Trudno jest o tym mówić, bo to są rzeczy elementarnie ludzkie i to jest jakby nasza droga, nasze powołanie. Czasami bywa tak, że spotykamy ludzi, którzy wydawałoby się, że oni, że ich bunt na świat, na ludzi, na Boga jest tak
wielki,
przemocny, że nie do pokonania.
Ale udaje się. Właśnie ksiądz ma okazję zobaczyć, jak to się utula, prawda? Jak następuje ta zmiana. Ja o to chciałam może nie tyle zapytać, ile podjąć ten wątek. Że to są cuda, które się zdarzają. Bo to są cuda.
To jest tak, że dobro uczynione z miłością, uczciwie, nie na pokaz, nie dla oczu ludzkich, nie dla tego, żeby o tym ktoś napisał czy powiedział, zawsze zaowocuje, wcześniej czy później w sercu tego człowieka. Nawet jeżeli on nie zmieniłby się tak, jak my byśmy sobie tego życzyli, to jednak ten człowiek odejdzie z tym dobrem i to dobro będzie gdzieś w nim pracowało. I myślę, że byłoby pychą, gdybyśmy szukali jakiegoś owocu. To pracuje w nim. My mamy robić swoje. Mamy coś zrobić z miłością. Jeżeli mamy pomagać, to dyskretnie, uczciwie, bez jakiegoś splendoru. I wtedy ten człowiek widzi, że to jest zrobione bezinteresownie. Że jeżeli był w tym jakiś cel, to tylko taki, żeby posłużyć, żeby ulżyć komuś w cierpieniu. I to staje się dla tego człowieka siłą. I on zaczyna analizować i zaczyna rozumieć, że on ma wartość. Bo tak naprawdę w terapii po nadziei, podawaniu nadziei, pierwszą rzeczą, którą dajemy, to jakby odkurzamy poczucie wartości.
Tak, to o czym wspomnieliśmy, że zwykle tego poczucia wartości w pewnym momencie, na tym największym zakręcie, czy w tym największym, jakimś jak ksiądz powiedział, zatraceniu, zagubieniu, bardzo brakuje tym ludziom, prawda?
Ważna jest taka prawda, że nie można stracić wartości, jaką jesteśmy, bo człowiek jest stworzony na obraz Boga, czyli jest wartością z natury, ale możemy stracić poczucie wartości. I uzależnienie jest jakby specjalistą w odbieraniu nam poczucia własnej wartości. To jest jakby gdzieś tutaj ten nerw ukryty, że uzależnienie próbuje pozbawić nas tego poczucia własnej wartości. Bo mało kto z kulturą, z szacunkiem, z klasą odnosi się do człowieka pijanego, który się nie potrafi zachować, nie wiem, robi zamieszanie. Tu tak niedawno przyszedł do kancelarii pan, przyjmuje jeden pogrzeb, drugi, pan jest pijany, wchodzi do kancelarii, ludzie się denerwują. Trzeba prosić, żeby ktoś wyszedł, ludzie, rośnie taka agresja w ludziach. To bardzo, bardzo złożona kwestia i też no, trzeba takiego wielkiego szacunku do tego, żeby jednak to umiejętnie przeżywać, żeby ten człowiek może nawet jakby pokaże mu się granice, ale że on wyjdzie nieponiżony.
To trudne.
Bardzo trudne. To jest sztuka nad sztuki, której uczymy się przez całe życie. Jezus tak robił, że ilekroć powiedział bardzo trudne słowa ludziom, to nikt z tych ludzi, którzy usłyszeli te słowa, bardzo trudne, bolesne może nawet, nie czuł się poniżony. Może czuł się upokorzony, czyli postawiony u drzwi pokory, ale nigdy poniżony. Bóg nigdy nie poniża, ale stawia u drzwi pokory, bo my źle rozumiemy słowo upokorzyć, czyli postawić u drzwi pokory, uczynić pokornym. I Bóg tak robi, ale nigdy nie poniża, nigdy nie dotyka ludzkiej godności, wartości. To też jest klucz w komunikacji.
No właśnie, bo to często człowiek człowieka upokarza, prawda? W tym sensie, w tym znaczeniu upokorzenia, a nie stanięcia u drzwi pokory.
No, tak. Upokarza w sensie tym pejoratywnym, bo tak. Teraz mówię, że u pokory postawić kogoś, to mu bardzo pomóc. Jasne. Natomiast to już jest właśnie taki bardziej może zabieg semantyczny, ale chodzi o to, że poniżać nigdy nie można. Natomiast u drzwi pokory kogoś postawić, u bram pokory jak najbardziej trzeba. I Bóg mówił, groby pobielane, fałszywi, plugawi, pełni obłudy jesteście, do faryzeuszy to mówił. I oni się oburzyli, jak on tak będzie nam takie rzeczy mówił, nie? A jednak... Nawet jak Pan Jezus był pełen gniewu, to też z pełnym szacunkiem dla ludzi, zabierzcie to stąd, kiedy powyganiał wszystkich ze świątyni, porozrzucał stoły bankierów, powywracał te stoły i te pieniądze. Powiedział, że nie będziecie robić z domu ojca mego targowiska. To bardzo piękne, więc my wszystko mamy jakby na talerzu podane. Bóg nas pięknie uczy. Tylko chcieć tego Boga słuchać i ujrzeć Go. I osoby uzależnione z jakimś amoku alkoholowym, one nie są tego w stanie może odebrać w takiej pełni jak inni, ale to nie znaczy, że oni tego nie chłoną w jakiś sposób. Można przekreślić, ale wtedy już nam nic nie zostaje. Można przekreślić jakąś pracę, chęć pomocy, ale wtedy co nam zostaje? Jeśli przekreślamy jakiegokolwiek człowieka, to zmieniamy donikąd.
Ksiądz ma doświadczenie także terapeutyczne, co jest niewątpliwie swoistą pomocą, bo przecież ksiądz wciąż szuka, poszukuje, pisze, doświadcza, dzieli się z nami swoimi odczuciami, refleksjami, przemyśleniami, swoją myślą, swoim słowem, ale też jako terapeuta niewątpliwie ma określone spojrzenie i opinię swoją na temat choćby drogi 12 kroków, o której za tydzień w naszym programie będą znów mówili goście ze wspólnoty anonimowych alkoholików, którzy wędrują drogą 12 kroków przez cały rok na naszej antenie. tu przywołałam ten program z powodu tego stanięcia u drzwi pokory. Wszak o takiej pokorze opowiadają oni, kiedy już idą. Mhm. Kiedy idą.
Tak, to jest ten program 12 kroków. Też ośmieliłem się pochylić nad nim, ponieważ umieściłem go też na YouTubie.
No właśnie, tak, dlatego podejmuję tę kwestię.
Tak jak potrafiłem najprościej, żeby też ludziom dopomóc.
I zachęcić, by zajrzeli i krok po kroku z księdzem poszli.
Tak, bo jest to doświadczenie, już można tak powiedzieć, milionów ludzi, którzy w te 12 kroków wnieśli jakąś swoją treść, jakieś swoje światło, swoje zmaganie. I o tyle jest to wartościowe, że jest to suma tej walki. Jakby za tymi 12 krokami stoi cała armia ludzi, którzy z tym się utożsamiają. I to staje się ich jakby, jakby powiedzieć, no, drogą życia. Tak trzeba to powiedzieć, prawda? I no, jakimś kierunkiem. Sam pierwszy krok, jak dobrze pamiętam, to przyznaliśmy się, że jesteśmy bezsilni wobec alkoholu, że przestaliśmy kierować własnym życiem. Kto może tak zrobić? Że uznać, że jest bezsilny. Wszyscy dzisiaj jesteśmy silni, albo takich udajemy. I że staliśmy się bezradni, bezsilni wobec alkoholu. Nie tyle bezradni, co bezsilni wobec alkoholu. Że alkohol stał się silniejszy od nas. I że potrzebujemy siły wyższej od nas samych, która nam pomoże się z tego wydostać.
Bo sami nie dajemy rady.
I to jest bardzo dobry moment, kiedy człowiek nie daje rady, bo daje radę, no to myśli, że jest wszechmogący. Już chyba o tym, żeśmy mówili kiedyś, że żeby zrozumieć i to, że nie jesteśmy Bogiem, to już bardzo dużo rozumiemy. Bo nam się może wydawać, że my jesteśmy wszechmogący, że możemy wszystko, jak będziemy chcieli. I tak myślą ludzie, którzy nie są uzależnieni od alkoholika. Jakbyś chciał, to byś przestał pić. On jest bezsilny wobec alkoholu. Każdy z nas był wobec czegoś bezsilny. Na przykład był tak chory, że nie mógł wstać, a my mówimy wstawaj.
Tak, tu
on
można.
Był tak chory, że nie mógł się ruszyć, a my mówimy wstawaj. Jakbyś chciał bardzo, to byś wstał. On nie może wstać. I mówię, a co z ciebie za człowiek, wiesz, myślałem, że jesteś inny. A on wstać nie może. Człowiek jest bezsilny i można go spionizować, ale przy pomocy innych ludzi. Prawda? Tak jak ludzie przynieśli do Jezusa paralityka, sam by nie przyszedł. A czterech go na noszach przyniosło. Ktoś, kto dobrze przeżyje te 12 kroków, stanie u drzwi pokory. I to będzie jego siłą, bo siłą alkoholików trzeźwiejących jest pokora.
Cała tajemnica.
Tak. Triduum paschalne wszystko nam już powiedziało, żeby zmartwychwstać, to trzeba sobie uświadomić, że się umarło w jakiś sposób. To tak jak z małżeństwem, że to, że się mieszka razem, to nie znaczy, że się jest małżeństwem jeszcze. Tak samo człowiek, który doświadczył śmierci więzi, śmierci trzeźwego życia, śmierci kontrolowania swojego życia, taki człowiek będzie szukał zmartwychwstania. A jeżeli, bo lekarza potrzebują chorzy, nie zdrowi. Ci, którzy nie chcą przyjąć lekarza, to on im niewiele pomoże, chociażby miał największe umiejętności. I całe Triduum Paschalne pokazuje, jak się zmartwychwstaje. Jest jakby instrukcja zmartwychwstania. Ponieważ ten Wielki Czwartek, kiedy pozwalamy Bogu, żeby się nami zaopiekował, umył nam nogi, żeby dał nam pokarm, chleb, żeby stworzył z nami wspólnotę, żeby wziął w Wielki Piątek nasz krzyż i naszych grzechów, naszych słabości. Powiedział, dziecko, ja cię rozumiem, ja to biorę na swoje ramiona, ja to zaniosę na Golgotę, ja za ciebie umrę i dla ciebie zmartwychwstanę. Chcesz iść ze mną? Zapraszam. I ta cisza Wielkiej Soboty, że kiedy każdy musi przemyśleć swoje życie. I wtedy dochodzimy do poranka wielkanocnego, kiedy grób jest pusty i miejsce, które miało być największym smutkiem i źródłem łez, cierpienia, staje się miejscem największej radości. Dlaczego? Dlatego, że grób jest pusty, bo jest ktoś, kto śmierć pokonał. I to jest nasza nadzieja. Nie mamy innej nadziei.
Piękne słowa, księże. A jeszcze dla tych wszystkich, którzy, przypomnę, przystanek noc małpa radio.lublin.pl, to jest nasz adres mailowy, pod który przysyłają Państwo swoje przemyślenia, czasem sugestie, prośby, komentarze do naszych wieczornych, środowych spotkań. Tu też pojawiają się pytania o możliwość spotkania z księdzem nie tylko na antenie Polskiego Radia Lublin. Stąd zapraszamy na księdza strony. Tam znajdą między innymi wspomniane już przez księdza, przez nas 12 kroków i drogę dla tych, którzy chcieliby się pochylić i rozpocząć swoją wędrówkę. Może w chwili, gdy...
To jest taka możliwość. Jest tam wiele...
O Józefie!
Tak. Uważam, że współczesny świat, to jest moja prywatna diagnoza, potrzebuje bardzo duchowości, zdrowej duchowości, która jakby konstytuuje, czy umacnia, czy wręcz chroni tożsamość człowieka, żebyśmy wiedzieli, kim jesteśmy. Czy jesteśmy mężczyzną, mężem, ojcem, kobietą, matką, żoną. Jesteśmy tym, kim, do czego zostaliśmy też powołani, wezwani. I jest tam wiele takich podpowiedzi. Ja nie mówię nic od siebie. Ja jakby współczesnym językiem opowiadam słowa Ewangelii, ponieważ nie ma już nic mądrzejszego na świecie od Ewangelii, więc to w zupełności wystarczy.
Bardzo dziękuję, księdzu, za nasze spotkanie. Na dobranoc chyba warto znów powrócić do tego najważniejszego zdania, które wybrzmiewa często podczas takich serdecznych, szczerych, prawdziwych rozmów i ufności, wiary w to dla tych, którzy mają wątpliwość, że siła dobra jest ogromna. To, o czym ksiądz powiedział, że tym owocem jest ta iskierka, ten dobry, bezinteresowny gest, to słowo, ten uczynek, który czynimy dla drugiego człowieka, po cichutku, po prostu, z oddania i z serca, to on potem robi swoje w tym często zatwardziałym sercu. Warto o tym pamiętać.
A wszystkiego dobrego życzę, niech Bóg błogosławi. I pani, i wszystkim radiosłuchaczom.
Dziękuję. Spokojnej nocy. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.